Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, Dzieje się świat. Jeśli nie zapłacicie, nie stanę w Waszej obronie, a wręcz zachęcę Rosję, żeby Was atakowała. No, nie takich słów świat spodziewa się po kandydacie na prezydenta supermocarstwa, jakim są Stany. Słowa te wywołały zdziwienie, oburzenie, ale powinny chyba także otrzeźwienie. A na ile one są tylko wiecowym pokrzykiwaniem, co dobrze znamy z polskiej polityki, a na ile zapowiedzią realnych działań po ewentualnej wygranej, porozmawiam o tym z profesor Katarzyną Pisarską z Fundacji imienia Płaskiego. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie Państwa.
Pani profesor, Donald Trump przyzwyczaił nas do bardzo ekspresyjnego języka, kontrowersyjnego języka, no ale wydaje się, że to już jest taka granica, która jednak zmienia trochę podejście do naszego bezpieczeństwa.
Znaczy opinie Donalda Trumpa na temat Sojuszu Transatlantyckiego, na temat NATO, na temat kwestii związanych z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w Europie są znane nie od dzisiaj. Donald Trump, przypomnę, chciał przecież wycofywać wojska amerykańskie z terytorium Niemiec. Miał pomysły i odgrażał się, że wycofa Stany Zjednoczone z NATO. Tylko że w czasie jego pierwszej kadencji był on otoczony szeregiem doradców, zarówno w samym Białym Domu, ale też jako sekretarzy obrony, którzy rozumieli wartość dla Ameryki Sojuszu Transatlantyckiego, którzy rozumieli znaczenie NATO dla bezpieczeństwa nie tylko Europy, nie tylko całego regionu, ale świata i bardzo skutecznie przeciwdziałali wszelkim ruchom, które w sposób realny przyczyniłyby się do osłabienia NATO. A przy okazji wykorzystano bardzo mądrze tą niechęć Donalda Trumpa, aby naciskać na państwa Unii Europejskiej, przede wszystkim europejskie, przepraszam, które tego 2% PKB na obronność nie wydawały. Oczywiście sam Donald Trump wydaje się nie rozumieć, co to znaczy to 2% PKB. On wydaje się być przekonany, że to jest jakaś składka, którą się płaci do wspólnego budżetu, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, ile dane państwo wydaje ze swojego budżetu na własną obronność, na własne wydatki obronne, no ale w sposób mądry faktycznie administracja poprzednia Trumpa, te słowa Trumpa wykorzystywała, no aby od swoich sojuszników wymagać tego, do czego się zobowiązali w 2014 w czasie szczytu w Warszawie i zresztą nie tylko. Natomiast teraz sytuacja...
Czy to Donald Trump nie rozumie, czy to właśnie na przeciętny Amerykanin nie ma takiego wyrobienia i nie wie, jeśli prezydent czy kandydat na prezydenta mówi, słuchajcie, no jeśli wy nie zapłacicie, to my was nie będziemy bronić, no to brzmi atrakcyjnie dla niezorientowanego wyborcy, okej, okay, nasz prezydent nie chce wydawać naszych pieniędzy, żeby ich bronić, tylko z jakichś wspólnych, no właśnie, tak jak pani powiedziała, może z jakiejś składki to będą pieniądze.
Dokładnie tak. Zresztą widać po reakcji wyborców na tym wiecu, na którym padły te słowa, że te wypowiedzi spotykają się wręcz z wielkim entuzjazmem. Ale wynika to właśnie z tego, że większość wyborców Donalda Trumpa nie rozumie, na czym polega NATO, w jaki sposób on funkcjonuje, dlaczego jest on ważny dla Ameryki. Jest to też pewna porażka elit amerykańskich, jeśli chodzi o tłumaczenie polityki zagranicznej amerykańskiej obywatelom, ale jest to też pewna porażka wynikająca z tego, że Ameryka w ostatnich dwóch dekadach ma za sobą dwie bardzo nieudane interwencje, jedna w Iraku, druga w Afganistanie, które zmęczyły Amerykanów, również nie rozumieli i się okazało, że mieli rację, że nie rozumieli, dlaczego Ameryka jest w tych krajach tak zaangażowana. A więc dzisiaj dużo łatwiej takie populistyczne hasła propagować. Jest to na pewno konsekwencja poprzednich lat prowadzenia przez Amerykanów polityki zagranicznej. dynamicznej. Natomiast wracając jeszcze do kwestii, czy tym się należy przejmować, czy nie, tak, absolutnie należy się tym przejmować. Jeżeli Donald Trump wróci, a jest to bardzo możliwe, do Białego Domu, to już nie otoczy się ekspertami, już nie otoczy się tak jak w czasie pierwszej kadencji, kiedy był zaskoczony sytuacją, że wygrał, kiedy był nieprzygotowany do tego, żeby przejmować administrację, więc siłą rzeczy Partia Republikańska narzuciła bardzo wiele kompetentnych urzędników, kompetentnych wojskowych, którzy, tak jak mówiłam, te najgorsze pomysły próbowali niwelować. Teraz przyjdzie z własną ekipą, bardzo radykalną, znamy szereg osób z jego otoczenia, które tą polityką zagraniczną mogą się zajmować, czy będą się zajmowały, zwłaszcza polityką bezpieczeństwa. No i wówczas będzie bardzo dużo trudniej powstrzymać te pomysły najbardziej radykalne. Ale też trzeba pamiętać, i to jest istotne, że siła sojuszu, no to nie jest tylko kwestia takiej materialnej, tak namacalnej, wojskowej siły oddziaływania, ale również jest kwestia właśnie tego zaangażowania, które jest deklarowane. I w momencie, w którym Donald Trump jest w Białym Domu, państwa takie jak Rosja z całą pewnością będą chciały sprawdzić, czy faktycznie Stany Zjednoczone są gotowe bronić każdego centymetra terytorium NATO, czy może jednak pod Donaldem Trumpem już nie są. Więc stworzy to sytuację bardzo niebezpieczną, w której Kreml, Władimir Putin będą zachęceni de facto do tego, żeby testować NATO. Może nie w sposób bezpośredni, to znaczy inwazji na przykład na państwa bałtyckie, ale w sposób hybrydowy, pośredni, wymyślając różnego rodzaju ataki, które nie można uznać za atak jeszcze bezpośredni, ale już tak naprawdę testujący zdolność NATO do odpowiedzi. No i przede wszystkim testujący, czy Amerykanie na poważnie nadal traktują ten sojusz.
To akurat można powiedzieć, że państwa bałtyckie bardzo dobrze odrabiają tą lekcję, która historia i Władimir Putin im sprawiły, i wydajemy i my, i państwa bałtyckie grubo ponad te 2%. Można większy powiedzieć, jest problem raczej z zachodem i południem Europy, które dość opieszale podchodzi do tych zobowiązań, tak, które same tak podjęło w 2014.
Tak, i tak, i nie. Dlaczego? Ponieważ Estonia, Łotwa i Litwa, każde z tych państw ma około 2 milionów, no kilka milionów łącznie, tak, mieszkańców. Ten PKB, nawet w stosunku do PKB Polski, jest bardzo niewielki, a więc te 2-3 czy nawet 4% PKB, które te kraje wydają lub chcą wydawać w najbliższej przyszłości, to jest jednak w takich kwotach netto nieporównywalnie mniejsza kwota niż na przykład to, co dzisiaj wydają Niemcy na obronność. Niemcy, co prawda, wydaje się, że udało się, tak przynajmniej ten budżet wygląda niemiecki przyjęty 2 tygodnie temu, że w tym roku osiągną wreszcie te 2% PKB, no ale trzeba pamiętać, że 2% PKB Niemiec to jest w kwotach netto prawie 2,5-krotnie więcej niż to, co wydaje Polska na obronność w chwili obecnej, wydając 4% PKB. Więc to nawet nie chodzi tak bardzo o to trzymanie się tego 2%. To jest bardzo ważny symbol i oczywiście to jest pokazanie, że kraje traktuje poważnie swoje zobowiązania obronnościowe, ale dużo większym problemem dzisiaj jest, na co to jest wydawane. To, o czym mówimy w Europie, to to, że jedną rzeczą, którą nie powinniśmy robić, to powielać kupowanie tych samych rodzajów uzbrojenia, kiedy nie jest to konieczne, że powinniśmy w jakiś sposób koordynować zakupy zbrojeniowe. Pewne rzeczy, na przykład jak tarczę antyrakietową, również można wspólnie tworzenie takiej europejskiej tarczy przeciwrakietowej tworzyć, chociaż Polska ma tutaj już bardzo zaawansowany program Wisła, swój własny do obrony terytorium Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest nawet kwestia dokładnie i ile procent PKB, tylko na co te pieniądze będą szły. Oczywiście inna sytuacja ma się w przypadku, powiedzmy sobie, Hiszpanii czy Włoch, gdzie no, jest jeszcze zdecydowanie za słaba ta deklaracja, jeśli chodzi o ilość wydawanych środków. Natomiast już w przypadku Niemiec i Francji obydwa kraje osiągają te pułapy, czy są bliskie osiągnięcia tego pułapu, no ale nas powinno interesować, czy te pieniądze idą na tego typu rodzaju programy obronnościowe, z których całe NATO i cała Europa będzie korzystała w przypadku faktycznego ataku Rosji na terytorium NATO.
Tutaj wydaje się, że przed nami jest duża dyskusja na temat tych wojsk Unii Europejskiej, czy też tego ciśnienia sojuszu, jeśli chodzi o budowanie wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej, bo to niekoniecznie muszą być właśnie europejskie wojska, to mogą być wojska państw narodowych, a raczej pewnie tak przez jeszcze długi czas będzie, tylko że one muszą być skoordynowane, a też działania ich. Ale pani profesor, wracając do Stanów Zjednoczonych, jak wygląda ta kampania, no prekampania, jeszcze poza tymi słowami Trumpa o NATO, no bo on ma też, powiedzmy, problemy prawne i cały czas jest to zastanawianie się, czy Trump będzie mógł ostatecznie kandydować, czy nie.
To jest sprawa oczywiście na najbliższe tygodnie, na razie nierozwiązana. Jak wiemy, niektóre stany, w tym Colorado, uznały, że Donald Trump nie ma prawa kandydować. Na ten temat musi się Sąd Najwyższy wypowiedzieć. Natomiast ja nie skupiałabym się z punktu widzenia Europy i naszego strategicznego interesu na tym, czy Donald Trump będzie kandydował, czy nie będzie kandydował, z tego prostego punktu widzenia, że to jest tak zwane wishful thinking, tak? Że mamy nadzieję, że coś się wydarzy, że co wyeliminuje tego kandydata z kampanii, a nie tu leży problem. Problem nie leży w samym Donaldzie Trumpie, leży w dużym, silnym ruchu wewnątrz partii republikańskiej MAGA, które podziela opinię Donalda Trumpa. Ci ludzie nigdzie nie znikną. Jeżeli nie będzie to Donald Trump, to wyłoni się jakiś inny kandydat. Zresztą dzisiaj się tak naprawdę mówi, to jest chyba mądre, że ta partia, która pierwsza wyłoni kandydata, który jest poniżej 70 roku życia, prawdopodobnie wygra kolejne wybory. I faktycznie badania pokazują, że gdyby dzisiaj Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę i wystawił młodszego kandydata, albo gdyby Donald Trump wypadł z tej kampanii, pojawiłby się jakiś młodszy kandydat wewnątrz partii republikańskiej, to wbrew pozorom te szanse tych kandydatów młodszych wcale nie są mniejsze, a czasami większe, tak, żeby wygrać te wybory, bo Amerykanie są zmęczeni posiadaniem no, dwóch kandydatów, którzy już powinni dawno temu przejść na emeryturę. Znamy to zresztą troszkę też z Polski. I szukają jakiejś nowej twarzy. I znów, ale to, nawet to nie zmieni sytuacji, że problemem nie jest tylko Donald Trump. Problemem jest zmieniająca się polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, poważne problemy, poważne wyzwania, które ten kraj stoi, nie tyle w obszarze ekonomii czy gospodarki, bo tutaj nastąpiła znaczna poprawa po tym okresie covidowym, ale przede wszystkim w tym obszarze z jednej strony migracji, a z drugiej strony w tym obszarze tożsamościowym, tak? Kim my jesteśmy jako Amerykanie, jak się zmienia nasza tożsamość i tak dalej. Bardzo ważne pytania. I na te dwa pytania próbują odpowiedzieć bardzo radykalnie Republikanie i wielu wyborcom to się podoba. Więc znów to nie jest problem z Donaldem Trumpem. My w Europie musimy sobie uświadomić, że Ameryka się zmienia, że może już nigdy nie będzie taka, do jakiej się przyzwyczailiśmy przez ostatnie 30 lat, a to oznacza, że musimy brać odpowiedzialność za własną obronność, musimy stworzyć własny europejski potencjał obronnościowy, nie europejską armię. O tym w ogóle nie ma mowy, to pozostaną armie narodowe. Natomiast wewnątrz NATO to skrzydło europejskie no, musi być znacznie silniejsze. My musimy być w stanie sobie poradzić z ewentualną inwazją, nawet jeżeli Amerykanie nie będą się w tą wojnę angażowali.
takiego wydarzyło się w Partii Republikańskiej. Partii, której prezydentem był jeden i drugi Bush, którzy no, byli bardzo mocno zaangażowani na arenie międzynarodowej, którzy rozpoczęli różne inwazje, mniej lub bardziej zakończone sukcesem. No i nagle Partia Republikańska staje się tą partią, która dąży do izolacjonizmu.
No, sam pan odpowiedział sobie na pytanie. Z całą pewnością ten izolacjonizm wynika z błędów poprzednich lat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ja sama pisałam i robiłam szereg wywiadów z osobami, które odpowiadały za decyzję inwazji na Irak. I dzisiaj te same osoby, które wówczas były przekonane o słuszności tej decyzji, absolutnie się od tej decyzji odżegnują, twierdzą, że to był błąd, że nie należało tego zrobić, było to zrobione pochopnie. Zresztą w jednym z najlepszych pod względów geopolitycznych momencie dla Stanów Zjednoczonych Stany czuły się zbyt silne i zdecydowały się na wojnę, która po prostu nie miała sensu i kosztowała tryliony dolarów podatnika amerykańskiego. I w związku z tym, mimo tego, że ta ilość ofiar ludzkich w porównaniu z innymi konfliktami, w których Amerykanie brali udział, czy w Wietnamie, czy nawet w Korei, ten wymiar tych ofiar nie była wielka, bo mówimy o kilku tysiącach żołnierzy amerykańskich, a nie kilkuset tysiącach, jak w przypadku innych konfliktów, to jednak no, ten wysiłek gospodarczy, finansowy, ale też uwagi Amerykanów poświęconej najpierw Afganistanowi, potem Irakowi, potem znów Afganistanowi, no, przekonał Amerykanów, że nic dobrego z interwencji zagranicznych Amerykanie nie mają. A tymczasem oczywiście widzimy, i to widać bardzo boleśnie w wielu Stanach, podupadanie infrastruktury amerykańskiej, niewystarczające inwestycje w edukację, w służbę zdrowia, tak naprawdę ubożenie amerykańskiego społeczeństwa, a przy okazji wzrost tego małego procenta, 1-2% osób, które są niezwykle bogate w Stanach, więc jest duże rozwarstwienie, naprawdę historyczne rozwarstwienie społeczne. No więc te dwa procesy tak naprawdę zewnętrzny i wewnętrzny no stworzyły i tworzą tą współczesną partię republikańską, którą ja nie widzę, żeby mogła się zmienić. Ona może się tylko i wyłącznie zmienić, oczywiście, bo tu jest duży problem. Ona uzyskuje poparcie wokoło, gdyby liczyć w takich liczbach całościowych, to uzyskaje poparcie 35-40% Amerykanów. Ale zwycięża wybory ze względu na specyficzny system wyborczy w Stanach Zjednoczonych. To nie jest do utrzymania na dłużej, więc trzeba pamiętać, że Partia Republikańska w tym formacie, którą prezentuje Donald Trump, nie ma przewagi 50% w Stanach, ale to 35-40% osób, które są gotowe zagłosować na Donalda Trumpa, często mieszkają właśnie w tych kluczowych dla wyborów w Stanach, które mogą przeważyć i zadecydować o wyniku wyborów. Więc to jest trudna sytuacja i jeżeli nie znajdzie się jakiś sposób środka, na razie nic na to nie wskazuje, no to będziemy mieć dalszą polaryzację i radykalizację, i ta radykalizacja również następuje w Partii Demokratycznej po stronie lewej. I z tego też powodu ja nie jestem optymistyczna, jeśli chodzi o jakieś nagłe zmiany amerykańskiej polityki na lepsze, wręcz przeciwnie, myślę, że będziemy widzieć postępujący izolacjonizm i na niego musimy się przygotować.
Panie profesor, to kończąc, zapytam jeszcze o to. Powiedziała pani, że po COVID-zie, po różnych perturbacjach gospodarczych wyniki w Stanach są dobre, a jednak Joe Biden nie potrafi tego wykorzystać. Czy to jest tak, że rzeczywiście Amerykanie mają dosyć starszego pana i chcą tej zmiany, nawet jeśli na niewiele młodszego, to jednak Trumpa, czy są zmęczeni też tym udziałem właśnie, nie wiem, wsparciem Ukrainy, czy są jeszcze jakieś inne powody, że Joe Biden stracił taki motyw, żeby przekonać Amerykanów do siebie?
Tak, jest to dosyć kuriozalna sytuacja, bo faktem jest, że teraz w trakcie kadencji Joe Bidena widzimy właśnie historyczny wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Widzimy bardzo stabilny wzrost gospodarczy. Widać, że ta gospodarka się rozwija i będzie się rozwijać. Wszelkie jakieś przewidywania recesji po-covidowej się zupełnie nie spełniły. No ale jednocześnie głównym tematem dla Amerykanów, również dla demokratów, jest kwestia wieku Joe Bidena i tego, że zasiadać przez kolejne 4 lata na takim stanowisku, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, powinna być osoba młodsza, o dobrym zdrowiu, o pewnej pamięci i tak dalej. Jest oczywiście w tym pewna ironia, że Donald Trump nie jest wiele młodszy od Joe Bidena, też ma różne lapsusy językowe, ale wyborcy mają poczucie takie zupełnie irracjonalne, że jednak jest bardziej energiczny i że jest w lepszej formie. I to oddziałuje psychicznie na jakąś część wyborców, ja nie mówię na większość, ale kwestie zdrowia, pamięci i tak dalej Joe Bidena są kwestiami, o którym martwi się przeciętny wyborca, również demokratyczny. Kiedy się zapytamy, a jest szereg takich różnych badań prowadzonych, co najbardziej martwi cię w kandydacie Donaldzie Trumpie, no to jest właśnie, że jest nieuczciwy, że jest niestabilny, że no nie wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Natomiast kiedy się pyta wyborców o Joe Bidena, no to jest właśnie kwestia wieku, że po prostu wiek go dyskredytuje, aby pełnił tą funkcję. I też przypominam, że Joe Biden, kiedy był wybierany 4 lata temu czy 3 lata temu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówił, że oczywiście będzie tylko na jedną kadencję, bo na tyle mu wiek pozwoli. No, zmieniło się to i część wyborców demokratów uważa, że powinien wystawić młodszego kandydata i Partia Demokratyczna powinna znaleźć kogoś innego.
No z pewnością będziemy jeszcze nie raz wracali i żyli tą kampanią w Stanach Zjednoczonych, bo to dla całego świata i dla nas jako dla Polski też bardzo ważna elekcja. A dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Moim i Państwa gościem w podcaście DGP to Gdzieje się świat była profesor Katarzyna Pisarska z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.